Sex Stories zaprasza do wysłuchania zbioru opowiadań zatytułowanego Gorące sekrety. Opowiadania erotyczne. Czyta Pola Pogorzelska. Katarzyna Berenika Miszczuk. Eliksir. Katarzyna Berenika Miszczuk. Z wykształcenia jest lekarką. To wszechstronna pisarka, której znakiem rozpoznawczym jest nieoczywista mieszanka literackich światów, niezmiennie doprawiona dużą dawką humoru. Ma w swoim dorobku kilkanaście książek. Największe uznanie czytelników przyniosła jej seria diabelsko-anielska o miłości diabła i ludzkiej kobiety. Ja Diablica, 2010 rok. Ja Anielica, 2011 rok. Ja Potępiona, 2012 rok. Oraz Ja Ocalona, 2020 rok. Na cykl Kwiat paproci o słowiańskim romansie Mieszka i Gosi składają się Szeptucha, 2016 rok, książka roku 2016, w plebiscycie portalu lubimyczytać.pl, Noc kupały żerca, 2017, książka roku 2017, lubimyczytać.pl, Przesilenie, 2018, książka roku 2018, lubimyczytać.pl oraz Jaga, 2019, książka roku 2019, lubimyczytać.pl. W 2017 roku powieścią Obsesja autorka rozpoczęła kolejny cykl W lekarskim fartuchu. Rok później ukazała się jej kontynuacja Paranoja. Autorka ma na swoim koncie również komedię kryminalną Ja cię kocham, a ty miau. Obecnie pracuje nad kontynuacją Jagi o uczuciowo-zawodowych perypetiach młodej szeptuchy. Rozdział pierwszy. Ewa wyciągnęła zapalniczkę z kieszeni i sięgnęła po torebkę. Rzuciła ją po przyjeździe do domu na schody okalającego pensjonat ganku. Budynek stał w sercu lasu, na samym końcu niezbyt dobrze oznakowanej drogi. Nie bała się, że ktoś ukradnie jej torebkę. W okolicy nie było żywej duszy. Ludzkiej duszy, oczywiście. Jadąc do pensjonatu, widziała kilka saren, łosia, a drogę przebiegł jej nawet dzik. Wymacała paczkę cienkich papierosów i jednego zapaliła. Uśmiechnęła się, gdy dym wypełnił jej płuca. Przez chwilę poczuła się lekko, jakby zniknęły wszystkie problemy. Zaraz jednak ponownie przytłoczyły ją zobowiązania, których się podjęła. Mimo że od dźwigania bolały ją plecy, wstała i odeszła kilkanaście metrów od budynku. Odwróciła się i po raz kolejny dokładnie mu się przyjrzała. Miał piętro i poddasze. Na piętrze 6 sypialni i 6 łazienek. Na szczęście 20 lat temu ówczesny właściciel był bardzo postępowy i zadbał, by jego goście mieli duży komfort. Na parterze mieścił się spory salon, będący jednocześnie jadalnią, prywatne pokoje właściciela, kuchnia i niewielkie pomieszczenie gospodarcze. Pokoje znajdowały się także w piwnicy. Zakup pensjonatu odradzały jej wszystkie kobiety z rodziny. Matka, babka, a nawet wciąż dziarska prababka. Mężczyzn w rodzinie Ewy Wrzusówki nie było. Nie poznała ojca, dziadka ani pradziadka. Sama też nie czuła potrzeby wiązania się z żadnym na dłużej. Jej prababka Sylwia powiadała, że czarownice tak mają. Babka i matka Ewy traktowały jej gadanie jak farmazony starszej pani. Obie były nad wyraz nowoczesne i poświęcały się karierze. Życie rodzinne tylko ograniczałoby je w prowadzeniu swoich firm i zaspokajaniu ciągle rosnących ambicji. Ewa natomiast była bardzo związana z prababką, u której spędzała całe dnie, gdy kobiety z jej rodziny były zajęte. Widziała też dzięki temu sytuacje, których widzieć nie powinna. Prababcia była mądrą kobietą, bardzo zaradną. Nie bała się prosić o pomoc, niestety czasem niewłaściwe osoby. Podejrzanie wyglądający jegomoście przynosili jej dziwne prezenty. Ponadto, jak przystało na kobietę otwarcie twierdzącą, że jest czarownicą, prababcia pasjami zajmowała się wróżeniem z kart wszystkim sąsiadkom i odczytywaniem ich losu z fusów herbaty. Teraz jednak nawet ona uważała, że kupno położonej niemalże na końcu świata ruiny i przeistoczenie jej w dobrze prosperujący pensjonat to mrzonka. A kto ci przyjedzie na takie zadupie, słoneczko? Zapytała, gdy usłyszała o pomyśle prawnuczki. Teraz młodzież jest nowoczesna, nie szuka kontaktu z naturą. Ewa zasępiła się. Myślała, że prababka stanie po jej stronie. Mimo to postawiła na swoim. Panie wrzosówki narzekały, cmokały i przewracały oczami. Jednak nie wchodziły Ewie w drogę po wygłoszeniu pierwszych opinii. Wszystkie bowiem były święcie przekonane, że każda kobieta z ich rodu musi znaleźć swoją drogę. Nawet jeśli będzie kręta, i z pozoru niewłaściwa. Ewa kupiła za podejrzanie małą kwotę ten lekko zapuszczony budynek oraz spory kawał lasu dookoła. Spakowała walizki i wyjechała na kraniec Podkarpacia. Pomysł na interes, któremu mogłaby się poświęcić, nie był zbyt wymyślny. Chciała otworzyć pensjonat, w którym podawałaby klientom domowe nalewki i herbatki. Wraz z rozwojem tego przybytku chciała dołączyć ofertę spa, czyli różne zabiegi, oczywiście związane z ziołami. Od wczesnej młodości była bardzo uzdolnioną zielarką. Wychodziły jej doskonałe mieszanki, które łagodziły najróżniejsze schorzenia, a także poprawiały wygląd. Lubiła myśleć, że ma dar. A może rzeczywiście jest czarownicą, albo chociażby potomkinią jakiejś mądrej baby Szeptuchy. Jej matka, Klara, wiecznie narzekała, że Ewa powinna skończyć kosmetologię, skoro tak się lubi babrać w zielsku, i stworzyć własną linię produkcyjną modnych obecnie biokosmetyków. Babka Elżbieta, wielka fanka herbatek uspokajających wnuczki, uważała natomiast, że powinna otworzyć pijalnię ziół. Oba pomysły bardzo się Ewie podobały, ale uparła się, że znajdzie coś innego. Coś, na co wpadnie zupełnie sama. Prowadzenie pensjonatu łączyło w sobie pomysły kobiet z rodu wrzosówek i równocześnie pozostawiało szerokie pole do manewru dla początkującej bizneswoman. Papieros wypalił się do samego filtra. Ewa zgasiła niedopałek o pobliski kamień i wrzuciła peta do worka na śmieci. Dzisiaj, pierwszego dnia swojego pobytu w pensjonacie, przeszła przez wszystkie wnętrza i powywalała stare bibeloty, zmurszałe kartony i nadgniłe książki pozostawione kilkadziesiąt lat temu przez poprzednich właścicieli. Resztą miała zająć się ekipa remontowa. Ona zamierzała pochylić się nad ogródkiem ziołowym. Na jutro zamówiła wywrotkę ziemi i dostawę ze sklepu ogrodniczego z najważniejszymi sadzonkami. Jeżeli na zimę chciała mieć chociaż susz, to jak najszybciej powinna brać się do sadzenia. Usłyszała samochód na długo, zanim pojawił się na końcu drogi. Wiedziała, kto to. Zapowiadał się, że dzisiaj przyjedzie. Brudny, poobijany, kilkunastoletni jeep wtoczył się na polanę przed pensjonatem. Po chwili wysiadł z niego smagłolicy mężczyzna z podkręconym czarnym wąsem. Ewa przewróciła oczami. O Iskrzyckim można było powiedzieć jedno. Nie miał gustu. Pomimo upału nosił sterane życiem kowbojki, workowate spodnie z mnóstwem kieszeni, w których poupychał najróżniejsze, pozornie nieprzydatne przedmioty oraz białą, rozchełstaną koszulę. Na głowie miał, jak zawsze obowiązkowy, mocno spłowiały od słońca kowbojski kapelusz. Kiedy podszedł bliżej i kurtuazyjnie pocałował Ewę w policzek, nie powstrzymała się i zerknęła mu w oczy. Miał tak gęste, czarne rzęsy, że wyglądał, jakby je sobie pomalował maskarą. Tak samo silnie ją fascynował, jak i odpychał. Ahoj, wspólniczko, przywitał się. Kobieta zaśmiała się w duchu. Adam w pierwszych słowach potrafił zepsuć wrażenie. O ile oczywiście udało mu się zrobić dobre pierwsze wrażenie, co było rzadkością. Ahoj, dzisiaj udajesz marynarza? Zakpiła. Uszczypliwa jak zawsze, skwitował, posyłając jej czarujący uśmiech. Po co przyjechałeś? Zapytała. Muszę podpisać jeszcze jakieś dokumenty? Myślałam, że wszystko załatwiliśmy, gdy byłam tu tydzień temu. Jak to po co przyjechałem? Przywitać cię oficjalnie w tej dziurze. Mam wino i prawdziwy kosz piknikowy. Nawet znalazłem kocyk w kratkę. Jak w filmach. Chciałbym także zaznaczyć, że samodzielnie upiekłem babeczki marchewkowe. Na pewno ci zasmakują. Ty to jesteś dziwny. W odpowiedzi wzruszył ramionami. Stanął obok niej i spojrzał na budynek. Jesteś pewna, że chcesz tu spać podczas remontu? A gdzie miałabym spać? Spytała i niedbale odrzuciła na plecy czarne jak smoła włosy. Zerknęła na niego zalotnie spod rzęs.
W miasteczku na pewno znajdziesz jakiś pokój do wynajęcia.
Wzruszył ramionami. Znowu zaśmiała się w duchu. Mimo całej dziwności bardzo go lubiła. Nie łapał się na jej kobiece sztuczki. Ewa zdawała sobie sprawę z tego, że jest piękna. W rodzinie Wrzosówek było to zresztą dziedziczne. Już prababcia Sylwia nie mogła opędzić się od zalotników. Raz w życiu pojechała do sanatorium, bo sąsiadki zachwalały, jakie to dobre dla zdrowia. Uciekła stamtąd po tygodniu, bo nie mogła się pozbyć adoratorów obojga płci. Jeszcze pół roku później dostawała od nich czułe listy. Babcia Elżbieta nie bawiła się w związki. Była kobietą oschłą i zimną. Nie lubiła być od nikogo zależna i bardzo dobrze czuła się, podejmując wszystkie decyzje samodzielnie. Jej lodowe piękno przyciągało mężczyzn, ale wystarczyło jedno spojrzenie, żeby odwracali się napięcie i uciekali, gdzie pieprz rośnie. Z kolei matka Ewy była pożeraczką męskich serc, a właściwie łamaczką. Traktowała to jako sport wyczynowy. Ewa nigdy nie poznała swojego taty, ale miała wrażenie, że rozpad związku rodziców mógł mieć wpływ na hobby, jakie wybrała sobie później jej rodzicielka. Ewa lubiła się podobać i często wykorzystywała swój wygląd i urok do własnych celów. Nie pamiętała na przykład, kiedy zapłaciła za drinka w barze. Nikomu jednak nie chciała zrobić krzywdy. Zdecydowanie bliżej jej było do prababci, która sama siebie nazywała trzpiotką zalotką, niż do własnej matki. Adam wydawał się jednak odporny na wszystkie sztuczki Ewy od początku ich znajomości. Zaskakiwało ją to, bo dotąd nie spotkała mężczyzny, który nie spojrzałby na nią pożądliwym okiem. Była przekonana, że podobała się Iskrzyckiemu. Wręcz się napraszał, żeby go zatrudniła. Sądziła, że to pretekst, by mógł zacząć spędzać z nią wolny czas. Wpadli na siebie przypadkiem w miasteczku, gdy Ewa wychodziła od notariusza. Wyciągnął z niej informacje o zakupie pensjonatu. Następnie zaczął dość bezczelnie nalegać, żeby dała mu pracę. Początkowo nie chciała. Księgowy to kolejny wydatek, na który nie mogła sobie pozwolić. On jednak nie zamierzał się odczepić. Dzwonił codziennie, a nawet zaprosił ją do biura, w którym chciał przedstawić ofertę współpracy. Biuro okazało się jego mieszkaniem, ale oferta była prawdziwa. Adam wskazał Ewie dotacje, o które mogłaby się starać. Nawet wytłumaczył jej, jak je zdobyć, jeśli nie zdecyduje się na współpracę. Wszystko było dla niej jak czarna magia, więc ostatecznie zatrudniła go, żeby to ogarnął. Gdy podpisali umowę, znamolnego faceta przemienił się w przesympatycznego gościa, który był gotowy oprócz liczenia rachunków nosić jej walizki, a nawet piec ciasteczka. Ale nic więcej. Wydawało się, że stracił nią zainteresowanie. Skupiał się wyłącznie na pensjonacie. To jemu zawdzięczała znalezienie ekipy remontowej, projektantki wnętrz, która niemal za bezcen przygotowała wytyczne dla budowlańców, a nawet zawiózł Ewę tym swoim gratem do szkółki ogrodniczej, gdzie wybrała sadzonki. Nie rozumiała tego. Żyła w przekonaniu, że każdy ma w życiu jakiś interes. Iskrzycki też musiał jakiś mieć. Nikt nie jest tak miły za darmo. Przez chwilę nawet się zastanawiała, czy mężczyzna nie zechce jej potem jakoś ukraść pensjonatu. Nie było jednak takiej możliwości. Adam był tylko jej księgowym. Już myślałam, że zaproponujesz, bym się wprowadziła do ciebie na czas remontu. Zagruchała, spuszczając oczy. W odpowiedzi zaśmiał się, szczerze ubawiony. Do mnie? Do tej mojej dwupokojowej klitki? Proszę cię, Ewo, nawet tak nie żartuj. Parsknęła śmiechem. Znowu punkt dla niego. W takim razie dawaj jedzenie. W sumie to jestem głodna. Zaproponowała. Gdy już siedzieli na kocu piknikowym, Ewa dłużej skupiła się na swoim towarzyszu. Nieświadomy, że jest poddawany bardzo wnikliwej obserwacji, perorował na temat okolicznej przyrody. Gdyby nie Iskrzycki, nie miałaby pieniędzy na remont pensjonatu. Podejrzewała jakieś szachrajstwo, ale póki skarbówka nie dyszała jej za plecami, nie zamierzała nawet pytać go, czy coś jest nie tak. Upiła łyk wina z plastikowego kubeczka i zaczęła się głowić nad tym, skąd właściwie Iskrzycki wziął się na tym zapomnianym przez Boga krańcu Polski. Dlaczego zostałeś moim księgowym? Zapytała. Mężczyzna przerwał w połowie dość nieciekawą opowieść o łosiach i spojrzał na nią zaskoczony. Słucham? Zdziwił się. Dlaczego zostałeś moim księgowym? Powtórzyła. I dlaczego siedzisz na końcu świata? Jesteś zdolny i obrotny. W dużym mieście miałbyś więcej pracy niż czasu. A tutaj jestem twoją jedyną klientką. Nie płacę dużo. Dlaczego? Dlaczego tu jesteś? Zmieszał się. Machnął lekceważąco ręką i poprawił kapelusz na głowie.
Lubię te okolice, odparł. Słabe wyjaśnienie.
Ewa postanowiła użyć swojego uroku. Oczywiście nie czarodziejskiego, najzwyklejszego, kobiecego. Im była starsza, tym mocniej działała na płeć przeciwną. Już ona się dowie, jaki sekret skrywa Iskrzycki.
W sumie masz rację, że nocować tutaj samotnie to trochę strach.
Rzuciła.
Pokiwał głową. Nic złego nie powinno ci się stać. O ile nie zostawisz jedzenia na wierzchu, to zwierzęta cię nie odwiedzą, powiedział. Tylko trochę smutno samej.
No właśnie, samej, podchwyciła. A nie chciałbyś pomieszkać tutaj ze mną kilka dni? Adam zmieszał się. Już sięgnął w stronę kowbojskiego kapelusza, jakby chciał go zdjąć i podrapać się po głowie, ale w ostatniej chwili cofnął rękę.
Ewa była przekonana, że ukrywał łysinę.
Tak, na pewno dlatego nie chciał zdjąć kapelusza. Na oko miał około 40 lat.
Łysina w tym wieku to nic przyjemnego.
Prawie zaczęła mu współczuć. Może powinna zrobić ziołowy olejek do wmasowywania w owłosioną skórę głowy. Tylko jak o tym wspomnieć, żeby się nie obraził?
Sam nie wiem. A gdzie mielibyśmy mieszkać?
Zapytał ostrożnie. Zamiotłam pokoje właściciela na parterze.
Dla siebie mam śpiwór i matę. Jest ciepłe lato. Myślę, że spokojnie zmieścimy się na macie. Na pewno nie będziemy musieli przykrywać się w tak gorącą noc.
Skarciła się w myślach. Trochę za ostro. Mógł się speszyć i uciec w odpowiedzi na mało zawoalowaną propozycję. Adam wydawał się jednak w ogóle nie wyczuwać podtekstu. Podrapał się w zamyśleniu po brodzie.
W sumie to spało się już w gorszych warunkach,
stwierdził.
A to, jakkolwiek patrzeć, będzie przygoda.
Oj, będzie, potwierdziła słodko.
Spanie na jednej macie nie będzie wygodne. Na szczęście mam w samochodzie wszystko, czego potrzeba do takiego biwaku. Zaraz przyniosę.
Rozdział drugi. Reszta popołudnia minęła im całkiem przyjemnie. Przeszli się po ogrodzie i Adam pomógł wkopać słupki, które będą ograniczały ogródek. Razem wyrwali resztę chwastów. Miejsce na zioła było przygotowane.
Wiesz, cieszę się jak dziecko na ten ogródek, wyznała Ewa, kiedy wieczorem usiedli na ganku. Wychowałam się w Warszawie, całe życie mieszkałam w bloku. Zamieniłam nasz zabudowany balkon w prawdziwą oranżerię, ale to nie to samo, co własny kawałek ziemi.
Żeby zaakcentować swoje słowa, zsunęła buty i zanurzyła stopy w soczysto-zielonej trawie. Adam, nie wiadomo skąd, wyczarował kolejną butelkę wina. Schłodzili je w niewielkim potoku kilkadziesiąt metrów od pensjonatu. Iskrzycki był tak zżyty ze swoimi okropnymi kowbojkami, że nawet wszedł w nich do wody. Ewa przebrała się w szorty i brodziła w lodowatym potoczku na bosaka, piszcząc, kiedy woda ochlapała ją za wysoko. Adam twardo spacerował w kowbojkach. Zaczęła go podejrzewać o obrzydliwą grzybicę stóp. Tak, na pewno miał coś okropnego na palcach, paznokciach albo w obu tych miejscach. To musiała być paskudna grzybica. Mogłaby mu przygotować mieszankę ziół, w których wyważę powinien moczyć stopy.
Tylko jak wspomnieć o tym w rozmowie, żeby się nie obraził? Ja nie przepadam za grzebaniem się w ziemi,
wyznał.
U mnie w mieszkaniu nawet kaktusy umierają.
Na takich roślinach się nie znam, powiedziała. Moją specjalnością są zioła.
Opowiedz mi o tym.
Wieczór był bardzo gorący. Podczas opowieści o początkach swojej fascynacji ziołami, Ewa zaplotła włosy w warkocz. Rozpięła kilka guzików koszuli i rozchyliła jej poły. Z dekoltu wychnęła koronka czerwonego stanika. Adam nawet nie zerknął. Nie zamierzała się łatwo poddać. Może sprawiła to pełnia księżyca, może żywe zainteresowanie rozmówcy, gdy opowiadała anegdoty ze swojego dzieciństwa, a może po prostu wypity alkohol, ale Iskrzycki coraz bardziej jej się podobał. Sama siebie zaskoczyła. Nigdy dotąd nie polubiła tak mężczyzny. Było to dziwne, biorąc pod uwagę, ile przeżyła lepszych i gorszych romansów. A Adam? Chyba mógłby zostać jej przyjacielem. Nie zwykłym kochankiem, ale kimś, z kim chciałaby po wszystkim zjeść śniadanie. Z kobietami nie dogadywała się zbyt dobrze, a mężczyzn do tej pory nie traktowała poważnie. Chyba dlatego, że chcieli widzieć ją w swoich łóżkach. Dlatego była samotniczką, która spędzała czas głównie z prababcią. Tutaj jednak nie było seniorki. Ewie przydałby się więc nowy przyjaciel. Iskrzycki, który z nią nie flirtował, sprawiał, że zaczynała wariować. Poczuła ucisk w podbrzuszu, wyobrażając sobie, do czego mogłoby dojść dzisiejszej nocy, gdyby wyraził nią chociaż niewielkie zainteresowanie. Niby przypadkiem położyła swoją dłoń tuż obok jego ręki, nie przerywając opowieści. Adam jednak cofnął dłoń, aż ją zakłuło w piersi. Nie musiał od razu jej łapać, ale wystarczyłoby, gdyby nie uciekał. No i to chyba tyle. Zakończyła kolejną opowiastkę i zapytała: a ty? Opowiedz trochę o swoim dzieciństwie.
Och, o moim?
Zmieszał się.
Nie mam zbyt wiele do opowiadania. Matki to w sumie, można powiedzieć, nie znam. A ojciec? Ojciec. No z ojcem to mnie łączą dość trudne relacje. Nie przepadamy za sobą.
Dlaczego?
Wyrzucił mnie z domu. Dawno temu. To już naprawdę zamierzchła przeszłość. Nie chcę o tym mówić.
Była zaskoczona. Adam był bardzo miły. Jego ojciec musiał być prawdziwym potworem. Nie było innego wytłumaczenia.
Twój ojciec jeszcze kiedyś tego pożałuje, powiedziała z mocą. Och, nie sądzę, zaśmiał się.
Ewa postanowiła poprawić mu humor. Pochyliła się w jego stronę i konspiracyjnym szeptem zapytała: a może chciałbyś spróbować moich nalewek? Uśmiechnął się.
Już myślałem, że nigdy tego nie zaproponujesz. Tyle o nich opowiadałaś, ale jakoś tak głupio było poprosić.
Mam kilka w samochodzie. Poczekaj. Wstała ze schodków i mocno kręcąc biodrami, ruszyła do auta. Niespodziewanie odwróciła się, żeby przekonać się, czy na nią patrzył. W ostatnim momencie odwrócił wzrok od pośladków Ewy. Serce zabiło jej szybciej. Miała ochotę podskoczyć i zacząć bić sobie brawo. Czuła, że zdecydowanie za dużo wypiła, a związek z własnym księgowym, któremu na dodatek tyle zawdzięcza, nie jest najmądrzejszym pomysłem. No ale w końcu należała do rodu Wrzosówek, a kobiety ich krwi zawsze brały od mężczyzn to, czego w danym momencie chciały.
Wezmę wszystkie, powiedziała radośnie. Mam 10 rodzajów, powiesz mi, która jest najsmaczniejsza.
Jasne, jasne, odparł szybko.
Rozstawiła buteleczki na ganku. Obok miała już przygotowane jednorazowe papierowe kubeczki. Niektóre z moich nalewek są lecznicze, dodała.
Och, tak? A które na co działają? Jestem okazem zdrowia, ale zawsze można co nieco podrasować.
Zainteresował się. Ta poprawia pracę żołądka, tamta stabilizuje ciśnienie tętnicze, a ta pomaga na problemy skórne. Chociaż akurat przy tych schorzeniach lepsze są płukanki i wywary dodawane do kąpieli. Wymieniała powoli, wskazując kolejne butelki. A na przykład te trzy mają działanie poprawiające humor. Skłamała. Służyły jako afrodyzjaki. Recepturę podała jej prababcia. W młodości sprzedawała lekarstwa na miłość. To dzięki nim dorobiła się prawie 100-metrowego mieszkania, w którym mieszkały wszystkie Wrzosówki.
Świat kręci się wokół seksu, Ewusiu. Dawno temu usłyszałam to od jednego jegomościa i okazało się to prawdą,
powtarzała wielokrotnie.
Ewa nie miała powodów, żeby jej nie wierzyć, bo podzielała obserwacje prababci. Przy Adamie wolała nie wspominać, że są to afrodyzjaki. Była przekonana, że jej się nie oprze, gdy spróbuje kilku z nich.
Na pewno powinna zadziałać nalewka z lubczykiem.
Podpowiadał jej to szósty zmysł. Przeczucie, które odzywało się rzadko, ale zawsze mówiło prawdę.
Po takiej ilości alkoholu chyba najpierw spróbowałbym tej na żołądek.
Adam przysunął się bliżej Ewy.
Ależ proszę, wszystkie dla ciebie.
A ty której się napijesz?
Może wezmę sobie którąś na poprawę humoru. Żołądek mam zdrowy, odpowiedziała.
Uniósł kubeczek i powąchał zawartość.
Uśmiechnął się pozytywnie zaskoczony.
Bardzo aromatyczna,
pochwalił, a następnie ostrożnie skosztował.
Ewa, to jest przepyszne.
Zamierzasz je podawać klientom? Wyprostował się i otworzył szeroko oczy. Na jego twarzy pojawił się roztargniony uśmiech.
Znała już tę minę. Po raz pierwszy zobaczyła ją, kiedy powiedziała mu, że kupiła pensjonat.
Adam zaczął coś gorączkowo przeliczać i kombinować.
Przyznam szczerze, że nie wierzyłem za bardzo w twoje opowieści o ziółkach, ale to naprawdę ma potencjał, powiedział.
Poczuła się obrażona.
Dawno nie próbowałem czegoś równie dobrego, a wierz mi, mam lata doświadczeń. Trzeba będzie szybko złożyć papiery o koncesję na sprzedaż alkoholu. Chcesz tylko podawać nalewki, czy też otworzyć sklep, żeby goście mogli zabierać je do domu? Ewo, to naprawdę ma ręce i nogi. Odpowiednio to rozreklamujemy i zarobisz majątek na swoich wyrobach. Ludzie teraz zlatują się jak pszczoły do miodu na domowe produkty.
Nakręcał się coraz bardziej.
Ewa uznała, że romantyczny nastrój prysnął. Iskrzycki zamienił się znowu w przeliczającego cyferki księgowego.
Pośpiesznie sięgnęła po nalewki z afrodyzjakami. Już miała zacząć od innej, ale przeczucie podpowiedziało, żeby nalała mu tej z lubczykiem. I to z niebyle jakim.
Ziele było normalne, ale sekretny sposób jego zebrania, autorstwa oczywiście prababci, był nietypowy. Dzięki temu Lubczyk otrzymał określenie diabelski. Długo szukała o nim informacji w internecie i starych zielnikach, ale niczego nie znalazła. Wyglądało na to, że znała go tylko Sylwia Wrzosówka. Podała mężczyźnie kolejny kubeczek. Spróbuj tej. Po niej na pewno rozjaśni ci się w głowie. Doradziła.
Ależ ja myślę bardzo jasno, Ewo. Widzę kierunek działania tego pensjonatu. Mam przeczucie, że do pełnego sukcesu jeszcze czegoś brakuje, ale wiem, że jestem blisko.
Tym razem nie powąchał trunku. Wziął głęboki łyk i w podnieceniu od razu go połknął. Nagle urwał w półsłowa. Zmierzył Ewę lekko przestraszonym spojrzeniem. Co to było? Zapytał. Uniósł kubeczek do nosa i powąchał zawartość.
Trochę kojarzy mi się z pewnym zielem, ale to niemożliwe. Powiedział i jeszcze raz powąchał.
Ewa nie do końca wiedziała, jak powinna zareagować na dziwne zachowanie mężczyzny. Uniósł wzrok i wbił w nią rozognione spojrzenie. Poczuła, że robi jej się gorąco. Jeszcze nikt nie patrzył na nią z takim pożądaniem. Ewa mało romantycznie uważała, że miłość to po prostu chemia. Reakcja w mózgu, gdy odpowiednie cząsteczki i hormony zaczną swój taniec wśród neuroreceptorów. Z tego powodu święcie wierzyła w działanie nalewek miłości. Na coś musiały działać substancje zawarte w ziołach. Niemniej jednak sposób prababci na zbieranie Lubczyku o północy w piątek 13 uważała za najzwyklejszy przesąd. A jednak ten Lubczyk od razu zadziałał.
Ewo wydusił.
Tak? Zapytała.
Ja taki nie jestem.
Słucham? To znaczy jaki? Nie rozumiała.
Nie wiążę się z moimi klientkami ani z klientami. To kwestia etyki zawodowej. Takie związki są naprawdę, ale to naprawdę źle widziane w mojej branży.
Jakoś mi się nie wydaje, żeby wszyscy księgowi mieli taki kręgosłup moralny, parsknęła. Mężczyzna spojrzał w skupieniu na kubek, w którym miał jeszcze trochę nalewki. Ponownie powąchał jego zawartość.
Zdradzisz mi, co to jest? Zapytał.
Chyba się domyślam, ale chciałbym to usłyszeć od ciebie. To tak zwany eliksir miłości, odpowiedziała. Nie zauważyła, kiedy znalazł się bliżej. Czarne oczy wbijały się w nią z żarem. Widziała, jak rozszerzyły mu się źrenice. Rozchylił pełne wargi. Nawet ten zakręcony wąs przestał jej się wydawać idiotyczny. Iskrzycki niespodziewanie zrobił się ogromnie pociągający. Jeśli nawet miała wcześniej jakiekolwiek wątpliwości, to właśnie się ich pozbyła. Westchnęła. Udało się. Uwiodła go. Zaraz ją pocałuje. Tego właśnie pragnęła. Tego i jeszcze kilku rzeczy, które wymagały zdjęcia ubrań.
Czemu użyłaś na mnie eliksiru miłości? Zapytał.
Bo chciałam. Spodobałeś mi się. Zaśmiał się. Nie był to już wesoły śmiech skromnego księgowego. Był głęboki i lekko pobłażliwy. Wrzosówka, Wrzosówka, skwitował. Poznałem to nazwisko od razu, ale nie byłem pewien, czy jesteście spokrewnione. Pewnie wiele kobiet tak się nazywa. Nawet twoje zamiłowanie do ziół nie wzbudziło moich podejrzeń, bo to bardzo modny temat. Masz wiele wspólnego z Sylwią. Nie z wyglądu, ale jak teraz widzę, z charakteru.
Ewa skamieniała. Znasz moją prababcię? Zdziwiła się.
Och, oczywiście, że tak. Któż by nie znał ostatniej prawdziwej czarownicy w Polsce? Ewa nie wiedziała, jak się zachować. Adam chyba zrozumiał, że odrobinę ją przestraszył, bo łagodnie się uśmiechnął. Czego dodałaś do nalewki? Zapytał. Lubczyku. Lubczyk by tak nie zadziałał.
Lubczyku diabelskiego. Sprecyzowała.
Oczy Adama zabłysły. Pokręcił głową i się zaśmiał. I co teraz, Ewo? Jestem w twojej mocy. Skoro podałaś mi tę nalewkę, to chyba masz jakiś plan.
Nie wiedziała, co odpowiedzieć.
Nie bój się. Jestem tym samym Adamem, z którym chłodziłaś dzisiaj wino w potoku.
Zachowujesz się jednak trochę inaczej, oceniła.
Bo teraz widzę w tobie piękną kobietę. Wcześniej byłaś tylko moją klientką. I Lubczyk to zmienił, zakpiła. Bo naprawdę uwierzę, że moja prababka jest czarownicą. Nie wiem, czy jest nadal, wzruszył ramionami. Na pewno była. Słyszałem o niej wiele opowieści.
Jakim cudem? Nie mogła w to uwierzyć. Jak informacje o mojej prababci mogły dotrzeć aż na Podkarpacie? Na kraniec Polski?
Pocztą pantoflową.
Ewa stwierdziła, że też musi się napić jakiejś nalewki, bo wszystko stało się nagle jeszcze dziwniejsze. Z lekkim wahaniem sięgnęła po nalewkę z Lubczykiem Diabelskim. Nie pijała swoich specyfików na miłość. Nie miała powodów, by narzekać na poziom swojego libido, więc nie widziała w tym sensu. Próbowała ich jedynie na czubek języka, żeby sprawdzić, czy smak jest odpowiedni. Teraz nalała sobie cały kubek i wypiła go niemalże duszkiem. Ostry smak spirytusu i ziół zapiekł ją w gardło.
Dziwny wieczór, skwitowała. Chcesz jeszcze? Nie, mnie już wystarczy to, co wypiłem.
I co teraz? Zapytała.
Zamiast odpowiedzieć, pochylił się i ją pocałował. Poczuła jego gorące wargi, a chwilę potem język, który wsunął się delikatnie do ust. Jęknęła. Zaczęło jej się kręcić w głowie. Nie rozumiała, co się dzieje. Czy to nalewka? Ten Lubczyk? A może po prostu ten mężczyzna?
Iskrzycki wstał i pociągnął ją za sobą. Stanęli na trawie.
Czuła miękkie źdźbła łaskoczące ją w gołe łydki. Zręczne palce Adama szybko poradziły sobie z guziczkami jej koszuli. Ubranie opadło na trawę. Poczuła jego dłonie na piersiach. Nie poszło jej tak dobrze z koszulą Adama. Jeden z guzików potoczył się po trawie, gdy w końcu udało jej się zerwać z niego ubranie. Przylgnęła do niego. Wyraźnie czuła jego męskość. Oj, zadziałał ten Lubczyk. Ewa aż westchnęła, kiedy przesunęła dłońmi po torsie Adama. Ostatnie, czego spodziewałaby się po wygadanym księgowym, to atletyczna sylwetka. A tu taka niespodzianka.
ugryzła go lekko w język. Cofnął się zaskoczony. Stanęła na palcach i sięgnęła w stronę kowbojskiego kapelusza, który tak ją drażnił. Wreszcie pozna tajemnicę Adama. Odsunął głowę. Nie. Zaprotestował. Jeśli masz łysinę, to nie musisz się przejmować. Zaśmiała się. Po pierwsze jest ciemno, a po drugie mogę ci przyrządzić olejek, który sprawi, że włosy odrosną. To nie łysina. Jakaś choroba skóry. Łupiesz?
Można to chyba nazwać chorobą skóry. Odparł w zamyśleniu.
Ściągaj kapelusz, spodnie i te parszywe buty. Rozkazała.
To nie jest dobry pomysł. Proponuję podejść do drzewa. Stanę za tobą i dam ci więcej rozkoszy, niż kiedykolwiek zaznałaś.
Ewa była rozbawiona jego stanowczością. O nie, mój drogi. Popatrzę sobie na ciebie i zdecyduję, czy chcę czegoś więcej. Wyraźnie się stropił. Znowu przypominał tego śmiesznego księgowego, z którym niedawno się poznała i który przeprowadzał ją przez podatkowe meandry.
Obiecasz, że nie uciekniesz z krzykiem? Zapytał.
Nie mogę ci niczego obiecać, odpowiedziała, ale nie spodziewam się, że kryjesz tam coś zaskakującego.
Sama tego chciałaś. Uśmiechnął się krzywo.
Ściągnął kapelusz. Ewę zatkało. Pomimo ciemności zobaczyła małe, dość ostro zakończone rogi wyrastające pomiędzy jego czarnymi lokami. Czyli to nie łysina? Skwitowała. Nie. Na rogi nie mam skutecznej nalewki.
Domyślam się.
Mężczyzna sięgnął do kowbojek i powoli odrzucił je na trawę. Nie miał skarpetek. Chyba zresztą trudno byłoby mu znaleźć jakieś na nogi zakończone kopytami. No, popatrz. A myślałam, że masz grzybice stóp i dlatego nie ściągasz tych obrzydliwych butów. Zaśmiał się w odpowiedzi i bardzo powoli zsunął spodnie i bokserki. Oprócz pokaźnych rozmiarów przyrodzenia, nie zauważyła niczego zaskakującego. Dopiero gdy stanął bokiem, dostrzegła sięgający do kolan ogon pokryty szczeciną i zakończony pędzelkiem z czarnego futra. Na kopyta i ogon też nie umiem zrobić wcieranek ani płukanek.
Domyślam się, powtórzył. No i co ty na to?
Nie uciekasz, zauważył zaskoczony. Zastanawiam się, czy zatrułam się własnoręcznie przyrządzonym alkoholem, czy to wszystko prawda. Czy ty jesteś...
diabłem?
Tak. Diabeł Iskrzycki do usług. Ewa sapnęła. Rogi, kopyta i ogon nie pozostawiały wątpliwości. Żeby nie spanikować, postanowiła skupić się na wzwodzie członka. Przypomniała sobie opowieści o diabłach, które w dzieciństwie serwowała jej prababcia na dobranoc. Miała ochotę palnąć się w głowę, że też wcześniej nie skojarzyła opowieści o diable Iskrzyckim, starej podkarpackiej legendy. Historii o diable, który tak bardzo lubił liczby, że uciekł z samego piekła, by na ziemi zostać ekonomem. Z opowieści babci pamiętała, że nigdy nikomu nie robił krzywdy. Uwielbiał swoją pracę i chętnie pomagał ludziom. Jesteś diabłem ekonomem, powiedziała.
Tak, to ja.
I jesteś dobry?
Chyba nie ma dobrego diabła. Zmieszał się. Trochę by się to kłóciło. Niemniej jednak nie robię ludziom krzywdy. Lubię pomagać. Lubię swoją pracę. Rogi to kara za pierwsze 1000 lat, kiedy pomagałem synom Adama na ziemi. Ogon dostałem za 2000, a kopyta za 3. Do 4000 na szczęście jeszcze mi bardzo daleko. Coś czuję, że tym razem szatan uszczęśliwi mnie częścią fizjonomii, której nie ukryję pod ubraniem.
Przyznaję, że mnie zaskoczyłeś.
Gdybyś nie użyła na mnie lubczyku diabelskiego, to by do tego nie doszło. Nie spółkuję z kobietami. Prawdę mówiąc, żaden diabeł tego nie robi. Jest to niemile widziane w piekle i u naszego ojca. Zerknął do góry.
Ewa poczuła, że mięknął jej nogi. A więc to ten ojciec wyrzucił go z domu. To dlaczego chciałeś ze mną uprawiać seks? Nie miałbyś przez to kłopotów? Posłał jej lekko zakłopotany uśmiech.
Gdy poczęstowałaś mnie nalewką, to zrozumiałem, kim jesteś. Jesteś czarownicą, tak jak wszystkie kobiety z twojego rodu. A to oznacza, że ja i inne diabły mamy wobec ciebie, powiedzmy, dyspensę. Ewa przez chwilę znowu rozważała, czy nie struła się spirytusem i nie są to jakieś majaki jej umierających komórek mózgowych.
Przyznaję, że trochę mnie to wszystko przytłoczyło, oświadczyła.
Nie dziwię się. Pomyślała, że musi zadzwonić do prababci i poważnie z nią porozmawiać. Po raz kolejny miała ochotę palnąć się w głowę.
Przecież tyle razy przychodzili do niej w odwiedziny podejrzani mężczyźni. Nie jeden raz w mieszkaniu unosił się potem zapach siarki. Gdy była z Markulą, często o to pytała, ale zawsze słyszała w odpowiedzi: nie interesuj się. Och, teraz na pewno się zainteresuje.
Wiesz, myślę, że mam jeszcze kilka pomysłów na twój pensjonat, powiedział Iskrzycki. Nic tak się nie sprzedaje jak seks. Przyznasz to chyba jako producentka nalewek miłosnych, które potrafią uwieść nawet diabła. Wskazał przy tym na swoją wciąż potężną erekcję. Co ty na to, żeby otworzyć pensjonat, w którym ludzie mogliby spełniać swoje najskrytsze fantazje? Znam kilka sukubów, które szukają pracy.
Nie otworzę tu burdelu, żachnęła się.
A kto mówił o burdelu? Obraził się. To byłoby specyficzne spa, w którym na przykład małżeństwa odnajdowałyby znowu ogień w swoich związkach. Zapewniam cię, że znajdą się na to chętni. Samymi naparami na łysienie ich tu nie przyciągniesz.
Myślę, że na razie jestem zbyt pijana, żeby omawiać projekt biznesowy z diabłem.
Rozumiem. Wrócimy do tego jutro. Odparł rzeczowo. W sumie cieszę się, że wreszcie wiesz, kim jestem. To bardzo miłe, kiedy diabeł nie musi się ukrywać.
Czy straciłam duszę? Zapytała słabym głosem.
Słucham?
Podpisałam z tobą kontrakt, powiedziała. Czy tam gdzieś był małym drukiem dopisek, że w zamian za dotacje unijne oddałam ci duszę?
Co? Oburzył się. Za kogo ty mnie masz? Oczywiście, że nie. Erekcja Adama odrobinę się zmniejszyła, gdy ubodły go jej słowa. Poza tym przeczytałaś umowę bardzo dokładnie. Tam nie było żadnych kruczków. I co najważniejsze, to nie jest kontrakt, tylko najzwyklejsza umowa. Zatrudniłaś mnie jako księgowego. To raczej ja powinienem zgłosić cię do jakiejś instytucji.
Upiłaś, odurzyłaś, a następnie usiłowałaś wykorzystać seksualnie swojego pracownika.
Okej, a co mi grozi za współpracę z tobą? Dociekała dalej. Wzięła się pod boki. Chciała wyglądać na groźną, ale zdawała sobie sprawę, że ciężko osiągnąć taki efekt, kiedy ma się na sobie tylko stanik i szorty z rozpiętym rozporkiem. Nawet nie miała pod nimi majtek, więc widać było kręcone czarne włoski.
Nie rozumiem pytania.
Czy trafię za to do piekła?
Jeśli będziesz złą osobą, to tak. Za samą współpracę ze mną nic ci nie grozi. To ja płacę za to cenę.
Wskazał palcem na rogi.
Kłamiesz? Nie.
A jeśli okłamujesz mnie, mówiąc właśnie nie, w końcu jesteś diabłem.
Ty zaś czarownicą. Nie masz instynktu, który podpowiedziałby ci, że kłamie?
Odparował. Ewa zamyśliła się.
W sumie miał rację.
Od początku poczuła do Iskrzyckiego sympatię.
Nawet teraz się go nie bała, chociaż logika nakazywałaby zwiewać ile sił w nogach.
Za to kilka razy w życiu zdarzyło jej się uniknąć przykrych sytuacji tylko dlatego, że posłuchała swojego szóstego zmysłu. Odpięła stanik.
Chwilę później na trawie wylądowały szorty.
Iskrzycki uniósł brwi.
Słowo się rzekło, diable, powiedziała zachrypniętym głosem. Obiecałeś mi rozkosz, jakiej jeszcze nie zaznałam.
Prawie się na nią rzucił.